Jest już z nami pan redaktor Wojciech Ryszczyński. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie redaktorze, no jesteśmy po świeżo, można powiedzieć, po debacie. Jeszcze nie milkną echa w różnych mediach i też chcemy się tak pokusić o taką analizę, podsumowanie tej wczorajszej debaty pomiędzy dwiema paniami, panią Ewą Kopacz, a panią Beatą Szydło.
No, na analizę to może jeszcze trochę za wcześnie. Na razie jest to taki...
No takie pierwsze wrażenia, może tak, może źle się wyraziłem.
Pierwsze wrażenie, tak, dosyć takie subiektywne, chociaż wiedząc tutaj o zaproszeniu ojca do wypowiedzi, ja przejrzałem internet i staram się na początku przedstawić w miarę obiektywnie, jak wyglądają te opinie. Otóż no, oceny debaty są różne w zależności od sympatii politycznych, to jest oczywiste. I tak zatwardziali zwolennicy Platformy Obywatelskiej i Lewicy dają niewielkie zwycięstwo Ewie Kopacz, a w większości mówią o remisie i to już coś nam mówi. Natomiast osoby prezentujące się jako bezstronne, obiektywne, niezaangażowane w taką bieżącą debatę, choćby dziennikarze Rzeczpospolita, tam wypowiedzieli się prawie wszyscy dziennikarze i można zauważyć, że no, olbrzymia większość z nich dała jednak przewagę Beacie Szydło. Natomiast przeciwnicy Platformy, urzędującej pani premier, zwolennicy PiSu, głoszą zwycięstwo Beaty Szydło i to duże zwycięstwo. Ogólnie reasumpcja ocen debaty jest korzystna dla pani Beaty Szydło. Większość uważa, że odniosła sukces i że mogła przekonać do siebie niezdecydowanych. Teraz może konkretnie o błędach, jakie zostały popełnione. Najpierw ze strony urzędującej pani premier. No tutaj dominowała demagogia, na przykład ta końcówka jej wystąpienia pod adresem emerytów, że zabraknie pieniędzy na świadczenia emerytalne, jak będzie rządził PiS. No to jest właśnie demagogia. Czy straszenie rolników, że zostaną im odebrane dopłaty z Unii Europejskiej. To już jest demagogia połączona z pewną rozpaczą, można powiedzieć. Czy wyciągnięcie w odpowiedzi na pytanie dziennikarki pani Gawryluk o afery Platformy, wyciągnięcie sprawy skoków, zdaniem Ewy Kopacz, największej w ciągu ostatnich 25 lat afery, gdy tymczasem tygodnik Wprost, który zbudował tę aferę i uderzenie w senatora Grzegorza Biereckiego 3 dni temu, wszystko musiał odszczekać pod groźbą przegranej w sądzie sprawy. No ale media o tym, te główne media oczywiście o tym nie poinformowały. Także tej afery nie ma, ona została wykreowana, wydumana. I tylko taką aferę przywołała właśnie pani premier. Demagogia. No obciążenie PiS-u odpowiedzialnością za rządy w latach 2005-2007, zresztą nie były to pełne 2 lata rządów. Ponoć PiS nie protestował przeciwko gazociągowi Nord Stream. No to nie jest prawda. W tej chwili trwa dyskusja tutaj w internecie. Wypowiadają się specjaliści. Protestowano też przeciwko pociągnięciu tej rury w taki sposób, by uniemożliwić wejście statkom o dużym zanurzeniu do Świnoujścia, by mogły korzystać z naszego gazoportu. Prawda jest taka, że Tusk po przejęciu władzy przestał się tą sprawą interesować, przekazał ją kanclerz Niemiec Angeli Merkel, a dyskusja trwa. No, chociażby można teraz przeczytać tutaj wymianę zdań między analitykiem panem Kowalskim i ministrem Radosławem Sikorskim, który napisał mu: mogliśmy uzyskać miejsce w zarządzie i przebieg rurociągu po naszym terytorium, ale urzędnika, który o tym napomknął, brutalnie usunięto. Także opinia nie jest korzystna dla urzędującej władzy. Także ten zarzut absolutnie demagogiczny. No i powiedzmy straszenie Republiką Wyznaniową. No to już jest przedziwny argument w ustach Ewy Kopacz, potwierdzający, że to jest przedstawicielka lewicy laickiej, oficjalnie deklarująca swój katolicyzm. No i dodajmy do tego jeszcze takie błędy, no nerwowość większa, zdecydowanie większa nerwowość u Ewy Kopacz, częste przerywanie wypowiedzi, no i to nieustanne straszenie PiS-em Jarosławem Kaczyńskim, na którym zbudowano właściwie tę kampanię wyborczą. Powiedziałbym nawet taki brak elegancki, no takie zwroty do pani Beaty Szydło, ta kobieta, no ale to w stylu właśnie Platformy i tej Unii Wolności, całej tej formacji, która tak właśnie się odnosi na przykład do Polski, nigdy nie powie nasz kraj, tylko zawsze ten kraj. Także to był taki dosyć żałosny przykład takiego odnoszenia się do drugiego człowieka, a żałosny to na pewno był ten apel pod koniec debaty o głosy poparcia. Ale też chciałbym wytknąć błędy Beaty Szydło, mianowicie schodziła oczywiście w dużym stopniu z linii konfrontacji. Może to i bardzo dobrze, bo to nie jest miejsce na jakąś pyskówkę, no nie dała się sprowokować. Ale szkoda, że pani Szydło no, nie wspomniała o bilionowym zadłużeniu państwa, do jakiego doprowadziła Platforma z PSL-em. Nie wspomniała też o roli Ewy Kopacz jako ministra zdrowia. Właściwie to jej zawdzięczamy stan służby zdrowia, taki jaki jest dzisiaj, to pani Ewie Kopacz i jej beznadziejnym reformą. No mogła też wspomnieć coś, o czym ludzie w ogóle nie wiedzą, o tym, do czego doprowadziła Ewa Kopacz wtedy, kiedy mieliśmy epidemię grypy. Brak szczepionek przeciwko grypie i nastąpił wtedy gwałtowny wzrost zgonów. Jest na ten temat świetna książka, oczywiście znana tylko tym, którzy znajdą ją w dobrych księgarniach Artura Dmochowskiego. No i nie wspomniała też o tej istniejącej przez lata nierówności charakterystycznej dla polityki dużej Unii Europejskiej w stosunku do mniejszych państw. Chodzi o te nierówne, niekorzystne dopłaty dla rolników. Przez 8 lat to Platforma i PSL tolerowała. No to jest moim zdaniem przykład traktowania własnych obywateli. I na koniec błędy takie organizatorskie. Ja uważam, że to nie był dobry pomysł z zaproszeniem dziennikarzy, zadawaniem pytań, które potem były powtarzane. Zabrano w ten sposób mnóstwo czasu na wypowiedź dla głównych bohaterek tego spotkania. No, byłoby znacznie lepiej, gdyby obie panie usiadły sobie wygodnie w fotelu i mogły spokojnie porozmawiać bez żadnych ograniczeń czasowych. Zobaczylibyśmy je takimi, jakimi są. I znacznie więcej byśmy się dowiedzieli o Polsce niż poprzez te pytania, które też w sumie no niewiele wnosiły. Tylko jedno pytanie pani Gawryluk było pytaniem, które zawierało jakąś ocenę rzeczywistości. No, a reszta to było taki ukłon w stronę urzędującej władzy, no ale to można zrozumieć dziennikarzy, którzy z tej władzy korzystają. Także proszę ojca, no tak na gorąco, bo na analizę jeszcze jest za wcześnie. Generalnie pani Beata Szydło pokazała się jako spokojna, opanowana, kompetentna, no budząca większą sympatię z pewnością. Także były obawy, że ta debata będzie niekorzystna dla PiS-u, że zostanie wykorzystana, żeby w pewnym sensie pogrążyć. No, okazało się to nieuzasadnione. Nawet jeśli większość odbiorców, a obejrzało tę debatę, wyczytałem ponad 7 milionów Polaków, jeżeli nawet większość Polaków doszła do wniosku, że jest jakiś remis, to z pewnością jakiś plusik tutaj dadzą pani Beacie Szydło. Takie mam wrażenie.
No jeszcze pojawia się pytanie, czy ta debata no właśnie nie przyniesie jakiejś niekorzyści obu partiom. Dlaczego? Ponieważ no inne partie czują się w tym momencie pokrzywdzone, bo pytanie właśnie o demokrację, o to, dlaczego tylko dwie partie wystąpiły. Chociaż dziś ma być następna debata, przepraszam, z udziałem przedstawicieli wszystkich partii starających się o wejście do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak, no ja podzielam te uwagi krytyczne, dlatego że to jest troszkę niekorzystny powstaje obraz demokracji w Polsce, że przedstawiciele tylko dwóch partii mają osobny program, osobną debatę. Jesteśmy w okresie przedwyborczym i wszyscy powinni być równi. I ta równowaga powinna też dotyczyć mediów. Dlaczego tylko trzy wybrane media mogły tę debatę transmitować i powiększać swoich telewidzów? Dlaczego inne telewizje nie mogły również uczestniczyć i dotrzeć przez tę debatę do swoich odbiorców? Dlaczego nie mogły te telewizje istniejące, Telewizja Trwam, Telewizja Republika, nie mogły wystawić na przykład swoich dziennikarzy, którzy mogliby zadać swoje pytania, pamiętając o swoich odbiorcach bardzo specyficznych? To jest błąd. To jest błąd, który no, podnoszony jest przez przedstawicieli pozostałych partii i słusznie, że tutaj się faworyzuje. Poza tym no, odtwarza się taki pogląd właśnie o popisie, że rządzą jak gdyby dwie partie. No nie rządzą dwie partie, od 8 lat rządzi jedna partia. PiS był w opozycji, zmarginalizowany do tego stopnia, że nawet nie mógł sam zwołać jakiejkolwiek komisji sejmowej. Wszystkie głosowania PiS przegrał w Sejmie. Więc co tutaj mówić o tym, że to jest dominacja dwóch partii politycznych? No jest jedna wspierana właśnie przez te pozostałe, które dzisiaj krytykują ten głos, a więc przez PSL i SLD, to są faktyczni koalicjanci, nie nominalni, ale faktyczni koalicjanci tego układu, który powstał po okrągłym stole. Także przyznaję trochę im racji, ale z drugiej strony też widzę, jak to w rzeczywistości jest. Te partie chętnie by się dostały do Sejmu, a jakby się dostały, to z pewnością przyłączą się do krytykowanej obecnie Platformy Obywatelskiej, a nie PiS-u.
No i też widzimy, że jest takie jakby pęknięcie, tak, w Platformie Obywatelskiej, bo minister Schetyna no tak odważył się delikatnie skrytykować, tak, panią premier. No i ona też jakoś ripostę rzuciła, że może dziś reprezentować, jeśli chce.
No delikatnie, dlatego że nie może krytykować partii. Jadą w tej chwili na tym samym wózku. Walka o przywództwo rozegra się po wyborach, kiedy już będzie wiadomo, z jakim wynikiem przegrała pani Ewa Kopacz. Na razie to są takie delikatne szczypania. Z pewnością ta platforma nie utrzyma się w tej postaci, w jakiej jest. Niewykluczone, że część z tej nowej platformy, jeśli się dostanie do Sejmu, być może będzie miała zupełnie inne zdanie, być może zaczną się tam tworzyć jakieś inne koalicje. Może za silą SLD, który może się dostanie, który właściwie na tym tutaj duopolu partyjnym właściwie zyskuje, bo no, notowania tej zjednoczonej lewicy zwanej z lewem rosną. Także to dopiero zobaczymy później.
Natomiast teraz nam przychodzi nam patrzeć i obserwować jeszcze coś, co się wydarzy do wyborów. Chociaż większość ludzi chyba już ma ugruntowaną decyzję.
No. To znaczy ja boję się tutaj jeszcze takich prowokacji. No, zatrzymanie tego autobusu, w którym szydłobusu, w którym jechał sztab wyborczy Beaty Szydło pod jakimś dziwnym pretekstem, przeszukiwanie. No to są takie rzeczy, nie wiem komu po głowie, co chodzi po głowie. Boję się takich różnych jeszcze w tych ostatnich dniach po prostu prowokacji, tym bardziej, no, że emocje rosną, niektórym puszczają nerwy. Dobrze byłoby tej atmosfery jednak nie podgrzewać. Tutaj to adresuję przede wszystkim do tych, którzy tracą, bo Platforma no, traci jednak po tylu tygodniach negatywnych sondaży. No chyba już wie, że nie będzie miała większości w przyszłym parlamencie.
Tymczasem dziękuję panu za komentarz i życzę miłego dnia.
Dziękuję. Szczęść Boże. Kłaniam się.
Państwu przypomnę, że rozmawiałem z panem redaktorem Wojciechem Reszczyńskim.